Będziemy dziś mówić o takiej nieszablonowej wystawie, która będzie miała miejsce już pierwszego w środę. Zatytułowana Ślad pamięciowy i myślę, że miejsce też będzie nieszablonowe, bo Las Brzozowy w Parku Źródeł Olechówki. Pani profesor, dlaczego las i co to za wystawa?
Dlaczego las? Może najpierw powiem, jaka to wystawa, no bo właśnie. To przybliży wtedy miejsce. Wystawa opowiada o osobach prześladowanych w różnych systemach totalitarnych, przez system totalitarny sowiecki i nazistowski. Są to osoby wywiezione na Sybir, osoby, które były wywiezione do pracy przymusowej do III Rzeszy i osoby prześladowane w okresie stalinizmu w Polsce w latach 50. Każda z tych jakby obszarów, każdy z tych obszarów łączy się jakoś z lasem, dla mnie przynajmniej, ponieważ osoby wywożone na Sybir, to jest oczywista sprawa, las, tajga, to było główne właściwie miejsce pobytu Polaków. Las kojarzy mi się również z mordowaniem Polaków, elity polskiej, strzałem w tył głowy. I kojarzy mi się również z takim miejscem, w którym chronili się polscy żołnierze, którzy nie poddawali się nowej władzy, która zapanowała po 1945 roku w Polsce. Dlatego ten las jest takim miejscem bardzo symbolicznym dla mnie w kontekście tej mojej wystawy.
Las to jedno, ale ważne są też te postacie, które pani profesor wybrała. Opowiedzmy, jak będzie wyglądała ta wystawa.
No właśnie, wystawa jest dosyć nietypowa, bo nawet dla mnie będzie to pewien sposób takiego eksperymentu, ponieważ nigdy wcześniej nie robiłam ekspozycji poza galerią albo poza muzeum, gdzie mam do tego specyficzne warunki. Tutaj będzie to Las Brzozowy, na których drzewach będę po prostu wieszała fotografie z autonomicznym oświetleniem i z autonomicznym dźwiękiem. Czyli każda postać, każdy bohater będzie miał swoje osobne drzewo, w ciemności oczywiście, bo tu jeszcze warto powiedzieć, że wystawa rozpocznie się już o zmroku. Każdy z bohaterów ma oprócz tego, że sfotografowaną w bardzo specyficzny sposób twarz, bo w takiej konwencji policyjno-kryminalistycznej, gdzie mamy profil i emfaz, to jeszcze przy każdej fotografii jest nagrane zeznanie tych osób. Ja to nazywam zeznaniem, nie wspomnieniami, bo traktuję właśnie w kontekście takiej policyjnej kartoteki trochę ten mój projekt. I każde drzewo będzie mówiło do nas głosem dziecka, ponieważ te wszystkie wspomnienia, które nagrałam, przepisałam później w słowo, a później poprosiłam dzieci, żeby te wspomnienia przywołały ponownie, ponieważ każdy z moich bohaterów był dzieckiem w czasie wtedy, kiedy te trudne rzeczy doświadczał.
To są konkretne postacie związane z organizacjami również konkretnymi. Jak pani profesor do nich dotarła i jak wybrała akurat te postacie, nie inne?
No nie było trudno, powiem szczerze, że te osoby są bardzo otwarte do spotkań, do rozmów i zarówno sybiracy, jak i osoby, które są zrzeszone w takim stowarzyszeniu właśnie osób, które były przymusowo zmuszone do pracy w III Rzeszy. Chyba najtrudniej było dotrzeć do osób, które były przetrzymywane na Anstata 7, gdzie dzisiaj mamy nasze liceum numer 12, czyli w poprzedniej epoce jeszcze w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa, bo tu było chyba najtrudniej znaleźć kontakt do tych osób.
Czy możemy wymienić, chociaż dla przykładu, jakie to są osoby, jak ważne też w kontekście, myślę, naszego miasta, bo czy to są tylko łodzianie, czy nie tylko teraz?
Obecnie wszyscy są łodzianami, natomiast wśród sybiraków jest bardzo dużo osób, które przybyły z innych rejonów Polski już po II wojnie światowej. Natomiast myślę, że warto tu przywołać tych naszych właśnie bohaterów, którzy na Anstata byli w jakiś sposób prześladowani, ponieważ to byli właściwie licealiści w tamtych czasach, osoby młode, niepełnoletnie, które były skazywane na wyroki kilkunastoletnie, nawet do 15 lat w takich więzieniach bardzo już srogich dla dorosłych, przetrzymywani później. I rzeczywiście sąd wojskowy dotyczył ich rozpraw. I myślę, że tutaj warto wspomnieć o tych dwóch organizacjach, których bohaterów mam, czyli o Związku Białej Tarczy i o organizacji Huragan. Młodych osób, które tutaj z Łodzi były i w Łodzi jakby całe swoje życie później spędziły.
Dzięki temu, że to były młode, nastoletnie osoby, to jeszcze są z nami i można te ich wspomnienia utrwalić.
Może warto w związku z tym, że 1 marca to jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wspomnieć tych naszych młodych bojowników z lat 50., czyli Andrzeja Szletyńskiego, porucznika dzisiaj Andrzeja Szletyńskiego, czy porucznika Kazimierza Skibickiego, czy porucznika Henryka Obiedzińskiego. Postaci bardzo zasłużone, myślę tutaj dla naszego miasta. Andrzej Szletyński, wyjątkowa postać, która właściwie można powiedzieć, że ukształtowała w jakiś sposób Związek Białej Tarczy, ponieważ jego żona Alicja Pesz była takim mózgiem tej organizacji. Wspomnienia dosyć trudne i myślę traumatyczne, chociażby tutaj wymienię kilka takich bardziej może drastycznych sytuacji, które miały miejsce właśnie na Sztata 7, czyli bicie na hajką młodych ludzi po plecach do oczywiście takich dużo głębokich ran ze zniszczeniem ciała i z upośledzeniem tego ciała na długi czas, czy bicie otwartą dłonią w ucho, co powodowało później problemy ze słuchem, czy też kazanie siedzenia na takim bardzo malusieńkim stołeczku wielkości spodeczka. Były no rzeczywiście mocne takie doznania fizyczne, które zapamiętali ci moi bohaterowie, o których opowiadali. Z tego co pamiętam i na mnie zrobiło duże wrażenie, to chociażby ze wspomnień Henryka Obiedzińskiego, taki miałam incydent później już po nagraniu i po zrobieniu fotografii, jak pan Henryk do mnie zadzwonił i poprosił, żebym wykreśliła ze wspomnień dwa nazwiska oprawców, którzy go bili i katowali, dwóch bokserów zawodowych wagi ciężkiej, pana Niewadziła i pana Żyrysa, ponieważ jeszcze po tylu latach, po kilkudziesięciu latach bał się, że jak ujawni te nazwiska, może mieć z tego tytułu konsekwencje. To też na mnie zrobiło ogromne wrażenie, że można się tak dużo bać, tak długo bać.
Panie profesor, właśnie wracając jeszcze do pana Szletyńskiego, to no to taka rodzina niesłychanie zasłużona dla odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Ojciec pana Szletyńskiego, to właśnie też wspominała pani profesor, o strzale w tył głowy, tak, zginął w Katyniu. Mama w powstaniu warszawskim, właściwie w niewyjaśnionych okolicznościach. Pan Szletyński, no właśnie to członek razem ze swoją żoną Alicją Pesz, tak, organizacji Biała Tarcza. Chciałam zapytać, czy łatwo było prowadzić te rozmowy, łatwo było namówić też na taką fotografię właśnie w konwencji policyjnej, która też mogła wzbudzić wspomnienia z przeszłości.
Myślę, że fotografia wzbudzała rzeczywiście pewnego rodzaju taką irytację, bo rzeczywiście te zdjęcia są w konwencji policyjnej jak do kartoteki, czyli mamy te ujęcia emfazy z profilu i trzymanie jeszcze przed sobą tabliczki z własnoręcznie napisanym imieniem i nazwiskiem powodowało pewien takie poczucie dyskomfortu w bohaterach, na pewno. I myślę, że to gdzieś tam w tych fotografiach być może nawet widać. Zresztą twarz ludzka jest takim miejscem naszego ciała, które zapisuje wszystkie nasze doświadczenia. I myślę, że z twarzy możemy wyczytać poniekąd losy tego człowieka, jak jego życie przebiegało, czy miał te doświadczenia trudne, czy jakoś łatwiej mu się udało przez to życie przejść. I myślę, że na twarzach moich bohaterów widać bardzo dużo. Zresztą sam tytuł Ślad Pamięciowy nie wziął się tak zupełnie przez przypadek, ponieważ znaczy to engram. I engram jest taką zmianą w naszym układzie nerwowym, która jest wywołana właśnie silnymi doświadczeniami, które przeżywamy w trakcie swojego życia. I im silniejsze doznanie, tym ta zmiana jest głębsza i bardziej wryta. My czasami sobie jej nie uświadamiamy. I te osoby, wspominając, rozmawiając ze mną, na pewno ten engram bardziej sobie uświadamiały, wyciągały pewne rzeczy ze swojej pamięci, które być może wcale już nie chciały do nich wracać.
To teraz musimy Państwu uzmysłowić, w jakim miejscu jest wystawa, jak tam dotrzeć i jak dotrzeć na miejsce, Pani Profesor.
No właśnie dlatego, że wystawa jest dosyć nietypowa, bo w Lasku, na Olechowie w Łodzi, dlatego proponuję takie spotkanie trochę, powiedziałabym, skautowskie, czyli umawiamy się na przystanku tramwajowym, to jest przedostatni przystanek przy Alei Ofiar Terroryzmu 11 września, co też jest nomen omen dosyć specyficzne. Kontynuujemy to zło, które się dzieje w świecie. I spotykamy się na tym przystanku, to jest linia tramwajowa 9 i 10B, na tym przystanku o godzinie 18:20, 1 marca. Zapraszam, będzie grupka osób, które będą Państwa kierowały dalej do lasu na to niezwykłe, mam nadzieję, przeżycie.
Bo 18:20, wystawa, wernisaż 18:30, to już stamtąd jest tylko kawałeczek, więc na pewno nikt się nie zgubi.
Tak, nie jest daleko. Tylko buty trzeba wziąć wygodne.
Koniecznie. I jeszcze, jeśli by ktoś nie mógł tego dnia pojawić się na wernisażu, to jest taka możliwość, że może zajrzeć na stronę internetową, ponieważ wystawa ma swoją stronę, tak?
Tak. To jest strona www.śladpamięciowybezpolskichznaków.pl.